Na antenie Radia Lublin po godzinie 6 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. 5 maja to Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. We wszystkich kościołach, także w naszej archidiecezji, będzie można odczytać fragmenty Pisma Świętego. Ten Narodowy Dzień Czytania inauguruje tydzień biblijny. O tym, jak ten tydzień i najbliższe dni wyglądać będą w naszej archidiecezji, na pewno będę chciała Państwu powiedzieć na początku naszego dzisiejszego spotkania, ale także nie zabraknie informacji o wydarzeniach, które także dziś będą miały miejsce. Na przykład dziś o godzinie 18 w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej wyjątkowe wydarzenie. Arcybiskup Stanisław Budzik dokona uroczystego ogłoszenia aktu afiliacji. Co to znaczy i na czym polegać będzie ta uroczystość? O tym też Państwo na pewno usłyszą w dzisiejszej Busoli. Oprócz tego zaproszenia na koncerty, koncert organowy także dziś będzie można wziąć w nim udział. Nie zabraknie również informacji z wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, a nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła miesiąca, który właśnie przeżywamy, maj. To wyjątkowy miesiąc, za nami także wyjątkowe wydarzenia, te związane chociażby z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale także przecież 3 maja świętujemy i wspominamy i mówimy, a także prosimy o wsparcie Najświętszą Marię Pannę, Matkę Kościoła. Te uroczystości już za nami, a maj to miesiąc poświęcony właśnie Maryi. O tej pobożności maryjnej nas, Polaków, będzie w dzisiejszej Busoli również nieco więcej. Zapraszam do godziny 7. Na początek dzisiejszego naszego spotkania kilka słów na temat Narodowego Czytania Pisma Świętego. To już trzecie takie narodowe czytanie, które odbywać się będzie dziś w kościołach całego kraju. To wydarzenie zainauguruje obchody 11 tygodnia biblijnego, który potrwa do 11 maja. Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały tydzień biblijny upłyną pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego listu świętego Piotra: głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego. Wydarzenie nawiązywać będzie również do pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Zgodnie z programem obchodów niedzieli biblijnej, każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z siglem biblijnym. W tym roku zaproponowane fragmenty pochodzą z Ewangelii świętego Jana. Po powrocie do domu otworzymy Pismo Święte i w najgłębszym skupieniu powinniśmy odczytać sobie otrzymany tekst. Ten tekst powinien posłużyć jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie, nie tylko w tym dniu, lecz także przez cały rok zachęcają duchowni. Ale nie tylko tego dnia, ale przez cały tydzień w wielu polskich świątyniach organizowane będą liturgie słowa i nabożeństwa, które nawiązywać będą do tegorocznych obchodów Tygodnia Biblijnego. Na tę okazję przygotowano wskazania dotyczące celebracji biblijnych, opracowania na katechezę, konferencje, a także spot muzyczny. Jak będzie to wyglądało w naszej archidiecezji? Już Państwu mówię. Niedziela biblijna, głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego. Centralne obchody w naszej archidiecezji odbędą się w parafii świętego Antoniego w Lublinie przy ulicy Kasztanowej. Podczas mszy świętej o 10:30 nastąpi włączenie nowych członków do dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II archidiecezji lubelskiej. Mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz dr Marcin Zieliński, zastępca moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II archidiecezji lubelskiej. Podczas tej niedzielnej Eucharystii, ale podczas także całego dnia również wierni w naszej archidiecezji otrzymają fragmenty Ewangelii tak, aby można było je osobiście rozważać i aktualizować w swoim życiu. We wszystkich parafiach archidiecezji lubelskiej odbędzie się uroczysta intronizacja Pisma Świętego. Zostaną wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych. Sporo dziś na pewno tych wydarzeń będzie także w naszej archidiecezji. Wystarczy się zainteresować, no i oczywiście trzeba koniecznie dziś wziąć ten fragment Pisma Świętego i móc później także nad tymi słowami się pochylić. Ochrona dzieci i młodzieży, kwestie Funduszu Solidarnościowego z ofiarami wykorzystywania seksualnego w Kościele, obchody rocznic związanych z osobą świętego Jana Pawła II i wybuchu II wojny światowej, lekcje religii w szkole to główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Obrady miały miejsce na Jasnej Górze w czwartek, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym był pierwszym z podjętych podczas spotkania Rady Stałej. O tym spotkaniu już teraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Kondecki.
Pośród tematów, które zostały podjęte, były najpierw po pierwsze wnioski po konferencji prasowej, prezentacji wyników danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. Drugie, sprawy ochrony dzieci i młodzieży, potem kwestia obchodów rocznic związanych z osobą świętego Jana Pawła II, mianowicie 40-lecie pierwszej pielgrzymki papieskiej do ojczyzny oraz 100-lecie jego urodzin. Następny temat to uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wreszcie kwestie związane z katechezą w szkole, list Rady Stałej Konferencji Episkopatu przed wyborami do Europarlamentu i watykańska wystawa na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.
A teraz kilka zaproszeń. Na dzisiejszy wieczór między innymi o godzinie 18 w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Arcybiskup Stanisław Budzik dokona uroczystego ogłoszenia aktu afiliacji Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Uroczystość będzie miała miejsce w sanktuarium o godzinie 18. Decyzją penitencjarii apostolskiej z dnia 1 marca 2019 roku Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, patronki nowej ewangelizacji w Lublinie, zostało afiliowane do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Decyzja ta oznacza, że obydwa miejsca kultu maryjnego łączy szczególna więź duchowa. W praktyce oznacza to, że Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej otrzymało takie same odpusty, jakie są przywilejem Bazyliki Rzymskiej. To wydarzenie będzie miało miejsce dziś o godzinie 18, a myślę, że też będzie wiele okazji do tego, aby w przyszłości też powiedzieć o tych przywilejach Bazyliki Rzymskiej i myślę, że w Busoli w kolejnych naszych spotkaniach także na to miejsce się znajdzie. Kolejne zaproszenie na dzisiejszy wieczór o godzinie 19 w Kościele Świętej Rodziny w Lublinie odbędzie się koncert organowy, w którym wystąpi ksiądz Attila Honti, dyrektor i dyrygent archidiecezjalnego chóru chłopięco-męskiego Puerica Torres Lublinenses. W programie Bach, Franek czy Służyński. Archidiecezjalny chór chłopięco-męski został powołany do istnienia 23 maja 2015 roku. W swoim dorobku ma dwie płyty, wiele koncertów w archidiecezji oraz wyjazd zagraniczny do Budapesztu. Chór obecnie skupia w sumie 75 chłopców i mężczyzn z całego Lublina. Chór ćwiczy dwa razy w tygodniu i łączy to ze śpiewem liturgicznym podczas mszy świętych i w różnych innych wydarzeniach. Czwartek 30 maja o godzinie 20 rozpocznie się nabożeństwo Drogi Światła. Uczestnicy nabożeństwa przejdą w procesji z parafii Świętej Rodziny w Lublinie do parafii Matki Bożej Różańcowej, a więc do Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. W drodze rozważać będą ewangeliczne opisy spotkań Zmartwychwstałego Chrystusa ze swoimi uczniami. Droga Światła powstała we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej, a oficjalnie została zatwierdzona w 2002 roku. Ma podkreślać znaczenie czasu wielkanocnego i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu wiary każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Jest ona jakby kontynuacją drogi krzyżowej, która dociera tylko do momentu zbawczej śmierci. Droga Światła prowadzi dalej przez zmartwychwstanie do zesłania Ducha Świętego, podkreślając prawdziwy sens paschalnej tajemnicy Jezusa. I jeszcze jedno zaproszenie. Parafia Niepokalanego Poczęcia, ta przy ulicy Bazylianówka oraz parafialny klub sportowy zapraszają na turniej amatorskich drużyn mieszanych w piłce siatkowej. Ten turniej rozegrany zostanie 2 czerwca, to będzie niedziela, w godzinach od 9.30 do 21 w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Aby wziąć udział w tym turnieju, trzeba zgłosić drużynę. Termin zgłoszeń mija 25 maja. A teraz w Busoli czas na rozmowę o pobożności maryjnej Polaków, ale myślę, że nie tylko. Także o tych tradycyjnych nabożeństwach majowych, a więc o majówkach. Posłuchajmy.
Ksiądz Andrzej Sterling, Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej w Chełmie. Moi drodzy, rozpoczynamy miesiąc maj, piękny miesiąc, ponieważ wszyscy kojarzymy tenże czas z osobą Matki Najświętszej. Nie tylko nam się kojarzy, że piękna słoneczna pogoda, jak dzisiaj za oknem słońce przebija się przez chmury. Nie tylko kojarzy się z kwiatami właśnie rozkwitającymi, pięknymi drzewami. Czy dzisiaj, szczególnie w ostatnim czasie, z długim weekendem majowym, który również nazywa się majówką i czasami mogą się te dwa pojęcia ze sobą mylić, bo czym innym dla człowieka wierzącego jest majówka, inaczej nabożeństwo majowe, a czym innym jest majówka na długim weekendzie. I zupełnie inny sposób przeżywania tych dwóch rzeczywistości. Więc ten miesiąc maja w całości poświęcony jest Matce Najświętszej. I pierwsze takie, można powiedzieć, początki nabożeństwa majowego sięgają V wieku, kiedy głównie święty Cyryl Aleksandryjski, który wtedy różne tam były dyskusje naukowe, teologiczne, mariologiczne na temat znaczenia obecności Matki Bożej. On właśnie był obrońcą Bożego Macierzyństwa Matki Najświętszej. On przyczynił się do kultu Maryi jako Matki Boga w ogromnej mierze. Później wieki średnie przynosiły rozwój tego nabożeństwa. Publicznie to nabożeństwo właśnie po raz pierwszy w naszej ojczyźnie, może bo tak w całym świecie trudno opowiadać, w naszej ojczyźnie zostało dokładnie odprawione w 1837 roku w Warszawie w kościele Świętego Krzyża. Z tym nabożeństwem kojarzy się obecność Matki Bożej, której tytuły różne wymieniamy w litanii loretańskiej. Sama nazwa wskazuje loretańska, więc powstała w Loreto. W tej litanii mamy 49 różnych wezwań. Polacy, ponieważ mamy ogromną pobożność maryjną, mamy jeszcze jedno dołączone wezwanie Maryjo Królowo Polski, więc mamy w sumie 50 tych wezwań litanijnych. I oprócz tego piękna modlitwa do Matki Bożej pod Twoją obronę. Kościół gromadzi się na tym nabożeństwie majowym na różne sposoby. Początki to właśnie sięgały takiego gromadzenia się przy figurach i krzyżach w różnych miastach i miejscowościach. Po dziś dzień jest to pięknie praktykowane w wielu miejscowościach. Nawet do niedawna jeszcze posługiwałem w Puławach i tam raz każdego tygodnia w mieście przy różnych figurach na terenie parafii gromadziliśmy się i śpiewaliśmy nabożeństwo majowe. Także w miastach się ta rzeczywistość jest po dziś dzień pielęgnowana. Sam z dzieciństwa pamiętam, jak w tej części miejscowości, w której mieszkałem, nie było figury czy krzyża, więc jako dzieci, ja miałem wtedy 11 lat, zbiliśmy taki krzyż z desek po swojemu i przyczepiliśmy obrazek Matki Bożej i ten krzyż postawiliśmy przy drodze, a to mieszkałem w takiej części, gdzie tam duży ruch był, więc wieczorem dzieciaki same się gromadziły i śpiewaliśmy to nabożeństwo majowe, ale tak jak to dzieci, to jak ktoś jechał, to uciekaliśmy sprzed tej figury, chowaliśmy się i później do domu wracaliśmy. To taka jako ciekawostka, bo to w sercu pozostaje. To miłość do Matki Bożej wlewa się w serca i umysły człowieka przez mądrość wychowawczą rodziców, przez mądrość wychowawczą kościoła, kapłanów, katechetów, siostry zakonne. I dzięki temu to nie tylko trwa, nie tylko jest to zwyczaj, ale faktycznie jest to wydarzenie, które wzmacnia naszą wiarę, które uskrzydla naszą wiarę, które też wpływa na przeżywanie naszej codzienności w sposób piękny, jak potrafimy najlepiej. I te nabożeństwa przy figurach pielęgnowane są, a Kościół też nadał temu nabożeństwu taki uroczysty charakter i przez cały miesiąc maj w każdej świątyni te nabożeństwa się odbywają przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, więc w obecności Chrystusa, Syna Maryi, Syna Bożego i właśnie ten przebieg tego nabożeństwa, tak jak wspomniałem, wygląda. I też włącza się do jakby pogłębienia formacji i pobożności maryjnej czytanki maryjne, różne tematy poruszane są, dotyczą one właśnie, czy omawiane są poszczególne wezwania litanii, czy omawiane są jakieś cnoty Matki Bożej, czy w sposób biblijny przedstawiana postać Maryi, czy jej działanie Matki Bożej w życiu człowieka, w historii narodu, kościoła, w tym przypadku naszej ojczyzny. To jest taki piękny dodatek do przeżywania miesiąca maja. I na koniec chciałbym właśnie zacytować papieża Pawła VI, który właśnie w encyklice Mense Mario powie takie piękne słowa, że Bóg ustanowił Najświętszą Maryję Pannę hojną szafarką swoich darów. Niech Maryja łaskawie wysłucha głosów pobożnych, jakie wznoszą się do niej z ziemi w tym miesiącu maju i zawsze. W maju doświadczamy w sposób szczególny eksplozji budzącej się wiosny, więc budzącego się życia. W związku z tym Maryja jest szczególnie wybraną kobietą przez Boga na matkę Syna Bożego, więc w niej i przez nią zrodziło się życie Boże. Ona przyjęła dar życia Boga, który staje się człowiekiem, który przychodzi na ziemię, żeby odmienić życie człowieka grzesznego, żeby dać mu radość życia wiecznego, żeby przynieść tą właśnie wiosnę, że życie nasze ziemskie przemija, ale ono się nie kończy, bo będzie ciągle ta radość rodzącego się życia w nas pielęgnowana. Litania loretańska, jak wspomniałem, powstała w sanktuarium też maryjnym w Loreto we Włoszech. I początek XII wiek. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V. Każde wezwanie tej litanii weźmiemy i będziemy rozpatrywali oddzielnie, to zobaczymy tam właśnie, jak pięknie opisana jest rola Matki Najświętszej w historii zbawienia, ale też w historii każdego człowieka. Te tytuły nadane Matce Bożej nie wynikają tylko dlatego, że tak się komuś podobało, żeby tak nazwać, tylko one kryją sobie głęboką treść, nie tylko też teologiczną czy mariologiczną, ale historyczną. Więc dotyczącą życia człowieka na ziemi, w konkretnym kontekście, w konkretnych wydarzeniach. W związku z tym te tytuły Matce Bożej zostały nadawane przez wieki i dołączane do tej litanii loretańskiej.
W Busoli czas teraz na słowa Ewangelii. Słowa Ewangelii przypomni Ryszard Majewski, a komentarz do tych słów przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy to, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Jezus rzekł do nich: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie około 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
Dzisiejszy fragment Ewangelii jest jednym z moich najbardziej ulubionych i nie ukrywam, że ten fragment dokonał niesamowitej rewolucji w moim życiu duchowym i to bym chciał o tym dzisiaj powiedzieć. Otóż akcja rozgrywa się tuż po tym, jak Piotr, jako ten fundament młodego, nowego kościoła, przyjaciel Jezusa, dokonuje niesamowitej zdrady. Zdrady, mówiąc: nie znam go. I kiedy Piotr zapłakał po tej zdradzie nad sobą, że to ja popełniłem błąd, to ja wyparłem się Jezusa, dzięki temu potrafi wrócić do wieczernika. Tam trzeba spojrzeć Matce Maryi w oczy. Już uczniowie na pewno wiedzieli o tym, bo plotka szybko chodzi. I kiedy załamany Piotr, bo nie ma Jezusa, bo przegrał, bo został zabity, nie wie co zrobić, mówi do swoich przyjaciół, apostołów: idę łowić ryby. Idziemy i my z tobą. To jest powrót, zobaczcie, do starego człowieka. Co robi grzech z człowiekiem? Tak chętnie wracamy do tego, co kiedyś robiliśmy, co było dla nas pewne, w czym czuliśmy się w miarę dobrze. I kiedy łowią ryby, totalna porażka. To są zawodowi rybacy. Oni wiedzą, jak łowić ryby. I w momencie, gdy dochodzi do tej porażki, pustych sieci, jakby Pan Jezus chciał uświadomić: panowie, stop, nie do tego was powołałem. Nie do łowienia ryb, do łowienia ludzi. Zobaczcie, że czasami porażka jest nam potrzebna, żebyśmy na nowo zweryfikowali, czy aby na pewno w dobrym kierunku idziemy. I kiedy dobijają do brzegu z pustymi sieciami, pytanie kogoś, kto chodzi nad brzegiem: nie macie nic do jedzenia? Zarzućcie sieci jeszcze raz. Zobaczcie. Nie rozpoznali Jezusa. A przecież Piotr 3 lata wcześniej dokładnie ten sam fragment przerabiał życia, kiedy Jezus mu kazał zarzucić sieci. I znów, co robi grzech? Grzech przesłania nam normalne, realne widzenie. Rzeczy oczywiste stają się nieoczywiste. Popatrzcie na siebie, tak naprawdę jest z nami. I w momencie, kiedy zarzucają sieci, nagle Jan krzyczy: to jest Pan. Piotr wskoczył do wody, niesamowita radość, a więc zmartwychwstał. Wygraliśmy. A więc to wszystko jest prawda. A z drugiej strony, jak ja mu spojrzę w oczy? Jak on zareaguje? Jak mu się wytłumaczę z tej zdrady, którą niedawno dokonałem? Zobaczcie, czy to nie jest często nasza droga do konfesjonału? Jest głupio, ciężko, źle, znowu to samo. Kiedy dobiega Piotr do brzegu jeziora, nie ma żadnych pytań, żadnych wyrzutów. Jak mogłeś? Dlaczego? Tylko co? Jezus prosi: dołóżcie rybek. A tam już żarzyło się ognisko i smażyły rybki. Tak na marginesie, jest to jedyny kulinarny występ Jezusa, gdy chodzi o przygotowanie jedzenia, który jest opisany w Piśmie Świętym. I to pytanie, które dla mnie ratuje mi wielokrotnie życie. Kiedy już zjedli, Piotr ma pytanie od Jezusa: Piotrze, czy kochasz mnie więcej, aniżeli ci, w podtekście, pomimo że mnie zdradziłeś? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ile zdrad, tyle pytań. I to samo pytanie jest stawiane każdemu z nas, kiedy popełniam grzech. Zamiast się dołować, wykańczać, kiedy mam ponadmiarowe wyrzuty sumienia, kiedy jestem do niczego, kiedy wszystko jest przeciwko mnie, kiedy nie chce mi się naprawdę już żyć, to właśnie wtedy Jezus mi zadaje pytanie: czy mimo to dalej mnie kochasz, tak? Nie marnuj życia na zdołowanie, tylko czyń natychmiast coś, co będzie dobrem. Czyń to, do czego jesteś powołany, tak jak do Piotra. Paś moje owce, czyli czyń to, do czego jesteś powołany. Bądź dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym człowiekiem, a niejako wręcz, kiedy pojawia się grzech i to pytanie sobie głośno stawiam, to ten grzech paradoksalnie może mnie mobilizować do czynienia jeszcze większego dobra. Ja w ogóle wyznaję taką teorię w życiu duchowym, do której was zachęcam. Tam, gdzie pojawia się grzech, w imię tego pytania, czy dalej kocham Jezusa, natychmiast kilka dobrych uczynków. To naprawdę działa. To naprawdę działa. Życzę wam tej nadziei z tym pytaniem, czy mimo to, pomimo mojego grzechu, dalej go kocham. Tak, to nie marnuj życia. Tylko z podniesionym czołem natychmiast biegnij do niego.
Tuż, proszę państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, majówka także. Długi weekend za nami, a przed nami tydzień pracy. Wszystkim więc życzę spokojnego, udanego tygodnia pracy, a dziś jeszcze spokojnego i udanego wypoczynku. Do usłyszenia za tydzień.